Manufaktura reportażu.
Tatiana Stowi, dobry wieczór. Dziś w Manufakturze temat wyjątkowo medyczny. Zajmując się Kaszubami, wielokrotnie byłam pytana o tak zwany gen kaszubski. Pytającym nie chodziło jednak o tożsamość, ale o konkretną chorobę genetyczną. Deficyt dehydrogenazy długołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Albo w skrócie niedobór LCHAT. To medycznie, ale częściej choroba znana jest pod nazwą właśnie genu kaszubskiego lub klątwy kaszubskiej. Przez lata była przyczyną tajemniczych śmierci teoretycznie zdrowych noworodków, która szczególnie często występowała właśnie na Kaszubach. Od ponad dekady tym schorzeniem zajmuje się m.in. profesor Jolanta Wierzba, ordynator oddziału patologii wieku niemowlęcego Kliniki Hematologii i Onkologii UCK oraz koordynator ośrodka chorób rzadkich Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. O chorobie rozmawiam z nią w reportażu Postępem w klątwę.
W genetyce istnieje takie pojęcie efektu założyciela, czyli żeby choroba mogła nastąpić, musi być pewien sposób dziedziczenia, czyli musimy mieć taką sytuację, że dziecko ma mutację w dwóch genach, tak? Czyli genie na ogół pochodzącym od matki i od ojca. Może to być też tak, że gen na przykład pochodzi od matki, a drugą mutacją jest jego własna mutacja. Generalnie musi się spotkać dwóch nosicieli, żeby nastąpiła dana mutacja. Teraz mutacje genowe to jest coś, z czym każdy człowiek się spotyka na co dzień. To znaczy każdy z nas jest nosicielem przynajmniej kilkudziesięciu mutacji, które mu nie zagrażają. One zagrażają dopiero, kiedy spotka się mutacja od dwóch nosicieli. I taka sytuacja zachodzi właśnie w tym genie, że żeby choroba ujawniła się, muszą zaistnieć te dwa nieprawidłowe geny. Stąd tego typu choroby zdarzają się w takich populacjach, gdzie ludzie żyją blisko siebie, pokoleniami. Dlatego, że tutaj podejrzewamy, że to był któryś z żołnierzy szwedzkich, dlatego, że to jest mutacja, która pochodzi generalnie z krajów północy. I być może ta mutacja w ogóle wzięła się w Polsce, tak się przypuszcza, jeśli chodzi o te tereny nasze, gdzieś tam z czasów potopu szwedzkiego i ona po raz pierwszy się wówczas pojawiła. I ponieważ cała populacja kaszubska jest populacją w jakimś sensie zamkniętą, co jest pozytywem, dlatego że to były po prostu bogate rodziny kaszubskie, które zawierały małżeństwa między sobą, tak? Czyli nie było też tej fali emigracyjnej wielkiej, która nastąpiła na początku XX czy w XIX wieku, tylko większość Kaszubów pozostała. Czyli byli na tyle bogaci, na tyle dobrze zorganizowani, że nie wyjeżdżali. Ale przez to, jeśli chodzi o geny, ta pula genowa się nie zmieniła, tak? Czyli przez to, że było szereg małżeństw krewniaczy, pewne schorzenia, bo to nie jest tylko ten gen, o którym mówimy, czyli gen warunkujący deficyt dehydrogenazy długołańcuchowych kwasów tłuszczowych, ale tych genów takich, które warunkują właśnie powstanie różnych chorób, jest taki specyficzny typ zespołu nerczycowego, to jest nefrologiczna choroba, jest rzadka mutacja BRCA, która występuje, czyli warunkująca nowotwory, która też jest mutacją tego terenu, pewien rodzaj hipercholesterolemii też, czyli to nie jest jedyny gen tak zwany kaszubski, tylko ta choroba jest na tyle manifestacyjna w swoim przebiegu, że ona daje konkretny taki obraz kliniczny bardzo poważny. Ja jestem starym lekarzem, tak? Ja pracuję od bardzo wielu lat. Praktycznie odkąd zaczęłam pracować, czyli od wczesnych tam gdzieś lat 80., mieliśmy taką sytuację, że przyjeżdżało do nas dziecko, z którego wywiadu wynikało, że było całkowicie zdrowe i nagle w przebiegu infekcji, biegunki, czegokolwiek tego typu, gwałtownie się pogarszało. Część tych dzieci nam umierała, myśmy trochę nie rozumieli dlaczego, bo ten przebieg był dramatycznie ciężki. W pewnym momencie myśleliśmy na pewno, że to jest uszkodzenie wątroby, bo były bardzo wysokie próby wątrobowe i bardzo wysoki poziom takiej kinazy kreatynowej, która jest enzymem warunkującym i rozpad mięśni. Ale cały czas nie wiązaliśmy jeszcze tego z chorobą, tylko wiązaliśmy to z tym, że jest to wynik podania dziecku aspiryny, tak? Czyli to był taki zespół, który się określał jako zespół Reya, czyli tak jakby aspirynozależny. Także pewnie ta aspiryna u wrażliwych dzieci powodowała to zjawisko. I to wszystko zaczęło nabierać znaczenia z chwilą, kiedy biochemia poszła do przodu i kiedy osobą, która pierwsza zwróciła uwagę na tą częstotliwość, u nas była pani profesor Pronicka, która była takim metabolistą z Warszawy. Myśmy się wielokrotnie do niej zwracali, że mamy takie dzieci i wtedy po raz pierwszy nastąpiła to powiązanie tych kaszubskich dzieci z tym genem, który oni wtedy świeżo wykryli i gdzie tego typu przypadki zaczynały być wytłumaczone. Istotą choroby jest to, tak po prostu mówiąc, że dziecko, które jest tak zwanym dzieckiem zdrowym, to kiedy nie dostaje przez jakiś czas jedzenia, jest głodzone, to ono uruchomia sobie najpierw rezerwy z glikogenu, a potem rezerwy z tłuszczy, tak? Czyli spala jakby. Tutaj to spalanie tłuszczy następuje w sposób inny, Asia o tym potem opowie, co doprowadza w rezultacie do tego, że powstają takie toksyczne produkty nieprawidłowego spalania tłuszczów i to w efekcie prowadzi do tego, że uszkodzając mięsień serca i to może być przyczyną nagłego zgonu, uszkodzony jest mięsień, uszkodzona jest wątroba i tak dalej. Tak? Czyli cały kliniczny przebieg jest bardzo ciężki do zgonu włącznie. Ale jeżeli my wiemy o tym, że taka choroba w ten sposób przebiega, to my możemy zapobiegać. Taką najbardziej spektakularną historią, która rozpoczęła chyba taki cykl badań, to był przypadek takiego chłopca, którego mama trafiła do szpitala na Kaszubach i on ze szpitala został przekazany przez pielęgniarkę do przychodni, bo to jest bardzo blisko, tak? Jego stan nie był na tyle dramatycznie ciężki, żeby trzeba go zostawić w szpitalu, przeszedł do przychodni i na drodze to dziecko zginęło. Czyli teoretycznie dziecko z cechami niewielkiej infekcji umiera. No i oczywiście z larum, prokuratura i tak dalej. Przy czym no, już myśmy mieli ten dzwonek zapalony, że u nas na Pomorzu te przebiegi są. Okazało się, że rzeczywiście to dziecko było chore na właśnie ten zespół. Została zbadana jego genetyka, czyli już wiedzieliśmy o tym, potwierdziliśmy to na pewno. I to był taki widoczny dowód, że no, jednak ten teren jest nieprawidłowy pod tym względem i powstało bardzo duże badanie prowadzone przez Warszawę, przez Centrum Zdrowia Dziecka, przez panią doktor jeszcze wtedy Pikutowska-Abramczuk raz na spółkę z nami, gdzie zbadano próbki no, ponad 2000 dzieci, które się urodziły w tym rejonie przez 2 lata, gdzie okazało się, że częstość występowania tej mutacji w Polsce jest 1 na 200 przypadków, a tutaj jest 1 na 70. Co oznacza, że w Polsce powiedzmy może się pojawić ta choroba z częstością raz na tam powiedzmy 100 tysięcy, natomiast u nas myśmy tą częstość wyliczyli na raz na 17 tysięcy i już wiedzieliśmy dlaczego. I w związku z tym w bardzo szybkim tempie jako jedna z pierwszych grup ten nasz rejon wszedł w system badań przesiewowych prowadzonych przez pana doktora Ołtarzewskiego, który jest szefem pracowni badań przesiewowych i to badanie biochemiczne, które udowadniało tą chorobę, było u nas wprowadzone jako taki pilotaż, jako jedno z pierwszych w Polsce. I od razu też data, to był 2010 rok i my wiemy, że dzieci od 2010 roku to są dzieci, które już wiemy o nich, tak? Czyli już możemy od samego początku, jak takie dziecko nam się pojawia, zastosować schemat postępowania.
Joanna Jagłowska, jestem lekarzem pediatrą specjalizującym się w chorobach metabolicznych. W chwili obecnej od października 2010 roku naszym takim cudownym, fantastycznym narzędziem są badania przesiewowe. To znaczy, że wszystkie noworodki od października 2010 urodzone w województwie pomorskim są diagnozowane w kierunku tego wrodzonego defektu metabolicznego. Ku naszemu zaskoczeniu, właściwie ze względu na te opisywane wcześniej przez panią profesor badania, liczyliśmy na to, że tu będzie wysoka rozpoznawalność z racji takiego wysokiego nosicielstwa wśród populacji naszych mieszkańców, naszego regionu. Okazało się, że właściwie przez te ostatnie no, 10 lat mamy tylko 3 nowe rozpoznania. Zastanawialiśmy się, z czego to wynika. No i pytanie, czy jednak wejście do Unii Europejskiej i taka masowa fala emigracji za granicę, za chlebem, za pracą nie spowodowała, że jednak dużo młodych małżeństw wyjechało, opuściło nasz region i w związku z czym ta część częstość występowania choroby jest zdecydowanie inna niż się spodziewałyśmy. Oczywiście jest to bardzo dobra informacja, że tych rozpoznań nie ma dużo, natomiast faktycznie spodziewałyśmy się na wyższej częstotliwości. To są dzieci, które są urodzone od października 2010. One są rozpoznawane w przesiewie, więc tak naprawdę pobrana bibułka z pięty to jest kilka kropel krwi, wysyłana jest do pracowni badań przesiewowych w Warszawie. W ciągu 2-3 dni my jako lekarze z oddziału dostajemy informację o nieprawidłowym wyniku. Wtedy dzwonimy bezpośrednio już do rodzica z informacją, że jest konieczne poszerzenie diagnostyki, żeby potwierdzić bądź wykluczyć podejrzenie wynikające z badań przesiewowych. Bardzo chciałabym tu podkreślić, jakim wielkim sukcesem medycyny są badania przesiewowe, żeby jesteśmy w stanie rozpoznać chorobę, której nie widać gołym okiem, bo noworodek, który rodzi się z defektem metabolizmu, z zaburzeniem oksydacji kwasów tłuszczowych, nie demonstruje żadnych objawów najczęściej. W związku z czym lekarze na oddziałach noworodkowych, badając takie dziecko, nie widzą żadnych niepokojących objawów. Dopiero infekcja, szczepienie, przedłużone głodzenie mogą zdekompensować pacjenta, a taka dekompensacja jest stanem zagrożenia życia dziecka. Dlatego zrobienie badań przesiewowych, wprowadzenie do profilu badań przesiewowych deficytu LCHAD jest ogromnym sukcesem, bo daje nam możliwość uratowania życia tym dzieciom. Mniej więcej 5-6 doba życia taki noworodek z podejrzeniem choroby metabolicznej trafia na nasz oddział, gdzie kontynuujemy diagnostykę, w ramach której potwierdzamy również badaniami molekularnymi podejrzenie. Dzieci te wymagają stosowania diety niskotłuszczowej z suplementacją kwasów średniołańcuchowych, kwasów tłuszczowych. Pozostają właściwie przez całe życie pod naszą opieką i oprócz grupy pacjentów rozpoznanych w ramach badań przesiewowych, których mamy w tej chwili 3 takich pacjentów, mamy około 12 pacjentów rozpoznanych objawowo. To znaczy, to są dzieci urodzone przed 2010 rokiem, u których rozpoznanie zostało postawione w momencie wystąpienia już objawów, bądź w przypadku, kiedy takie rozpoznanie postawiono u starszego rodzeństwa. Wtedy wiedzieliśmy, że wywiad rodzinny jest obciążony i należy takiej choroby szukać u każdego kolejnego noworodka, który rodzi się w rodzinie. To, co jest budujące, jest to, że obejmując tych pacjentów takimi działaniami profilaktycznymi, to znaczy po każdym szczepieniu, przy każdej nawet banalnej infekcji dziecko wymaga hospitalizacji i ratunkiem życia jest wlew z glukozy. Drodzy Państwo, sama glukoza jest lekiem ratującym życie tym pacjentom, więc nie jest to ani skomplikowane, ani drogie leczenie, natomiast jest to zdecydowanie leczenie ratujące życie. To spowodowało, że dzięki tej profilaktyce mamy już grupę dorosłych pacjentów z deficytem LCHAD. W tej chwili pod opieką naszej kliniki pozostaje 2 pacjentów, no już młody mężczyzna w wieku lat 19 i młoda kobieta w wieku lat 18, która w tym roku zdawała maturę. Bardzo je kibicowaliśmy i to jest nasz sukces, to, że oni wkraczają w okres dorosłości, że udało nam się przetrwać wiele incydentów dekompensacji, ratując im życie. Tutaj mieliśmy też ogromne wsparcie w lokalnych szpitalach, bo pacjenci nie mieszkają właściwie w całym województwie, więc to, co jest istotne, w momencie dekompensacji pacjent musi jak najszybciej trafić do najbliższego szpitala po to, żeby dostać tą ratującą życie kroplówkę z glukozą.
U nas na Kaszubach sporo się zmieniło. Partnera, partnerkę poznaje się już nie na muzyce, nie na potańcówce w najbliższej wsi, tylko poznaje się go najczęściej przez internet. Ten hermetyczny obieg genowy jest już nieco mniej hermetyczny niż bywał wcześniej. Czy można sprawdzić, czy jest się nosicielem tego genu?
Taka możliwość oczywiście jest, natomiast można pacjentów, gdzie w rodzinie występują przypadki deficytu LCHAD, można kierować do poradni genetycznej.
Czy wie pani co, tak, bo my z tą nazwą klątwa kaszubska walczymy jak z takim wilkiem złym, ponieważ to jest straszna nazwa. To powstała niestety taka pani z Gazety Wyborczej, w swoim czasie tego pierwszy raz użyła i to się tak poszło. Tak? Natomiast my walczymy z tą nazwą, bo my w tej chwili po prostu te dzieci jesteśmy w stanie uratować. Tak? I to już nie jest choroba śmiertelna. Ona wymaga, tak jak wiele innych chorób, z którymi my mamy do czynienia, które na przestrzeni naszego, tak jak białaczka, prawda? Gdzie oczywiście słowo białaczka jest straszliwe, ale my 90% dzieci, czy nawet ponad, wyleczymy. Tak? Więc tu się też zmieniła ta sytuacja. No i przestał to być do końca gen kaszubski, tak? Bo to się tak rozmyło po Polsce, powiedziałabym, tak? już te małżeństwa tak zwane z jednej wsi nieomalże, tak? Bo tak jest lepiej, bo my znamy tą osobę, prawda? Występują dalej, bo my mamy mnóstwo takich związków i nazwiska pewne nam się bez przerwy powtarzają tutaj, w tym rejonie. Natomiast my już powiedzielibyśmy, że już to takie rozmycie nastąpiło, prawda?
Natomiast to, co dla nas jest dużym komfortem, to sama świadomość, że w tej chwili są prowadzone badania przesiewowe, więc każde dziecko, niezależnie od obciążonego wywiadu rodzinnego, niezależnie od historii rodzinnych, jest diagnozowane w kierunku deficytu LCHAT. To jest ogromna pomoc dla nas, że jeżeli trafia do nas jakiś noworodek z ciężkimi objawami, mamy możliwość zawsze w Książyce Zdrowia sprawdzenia numeru bibuły, czyli numeru tego badania przesiewowego i zweryfikować, zobaczyć, jaki będzie ten wynik po porodzie. W związku z czym mamy duży komfort, że żadne z tych dzieci urodzonych w tej chwili już w kraju Polska, bo w całej Polsce są badania przesiewowe, nie umknie czujnemu oku lekarzy i każde dziecko z taką chorobą metaboliczną zostanie rozpoznane w tym okresie bezobjawowym. Oczywiście kolejnym problemem jest fakt, że teraz coraz częściej niestety rodzice odmawiają zgody na badania przesiewowe. Przypominam, że są to badania dobrowolne, w związku z czym rodzic musi wyrazić zgodę na pobranie krwi od swojego dziecka na takie badanie przesiewowe.
W praktyce, jakie są powody odmowy udziału w takim badaniu?
Wydaje mi się, że przede wszystkim brak informacji, że gdyby rodzic został odpowiednio poinformowany, dlaczego te badania są wykonywane, to na pewno by zmienił swoje zdanie. Natomiast dzisiaj faktycznie rodzice są bardzo przewrażliwieni pod względem administracji danymi osobowymi, zbierania danych na temat zdrowia dziecka i czasami właśnie w ten sposób tłumaczą swoją odmowę. Natomiast ja przypominam, badania przesiewowe dają nam możliwość wykrycia choroby w okresie bezobjawowym i to jest ogromny sukces medycyny.
W tej chwili prowadzi się wiele badań populacyjnych i ludzie boją się tego, że jeżeli ty jesteś nosicielem jakiegoś nieprawidłowego genu i zagraża ci jakaś choroba, na przykład nowotwór, tak, wiesz, że jesteś BRCA dodatni i zagraża ci nowotwór, to jeżeli to dojdzie do ubezpieczyciela, to ten ubezpieczyciel ci powie, że nasze ubezpieczenia przestaną funkcjonować tak jak w tej chwili, tylko tak jak na przykład funkcjonują w Stanach, to ci powiedzą chwileczkę, to ty nie płacisz już stawki ubezpieczeniowej określonej, tylko płacisz wyższą. I to jest przyczyna, dla których się bardzo wiele badań populacyjnych zawaliło, tak? To znaczy właśnie to takie rodzaj napiętnowania osoby, która jest nosicielem czegoś. Do tej pory to była jej tajemnica, ona o tym wiedziała tylko ona, tak? I w którymś momencie to wchodzi w zakres tego, że te dane, no one teoretycznie są strzeżone, tak? Ale w praktyce nikt nie ma gwarancji, tak? Biorąc pod uwagę różne wycieki informacji, które się odbywają w systemach internetowych i to, co ciekawe, ci, którzy odmawiają, to nie są prości ludzie, tak? To są osoby o wykształceniu określonym, tak? Dla nas jest szokujące prawie zawsze, dlaczego, tak? Ale to jest jedna z przyczyn, tak? A druga jest zupełnie idiotyczna, moje dziecko będzie, jak to się mówi, obiektem badań, tak? Obiektem badań, tak? I to jest zupełnie dla nas niepojęte, tak? Wszelkie tłumaczenia. My możemy operować tym argumentem, że jeżeli na przykład zachorujesz na fenylketonurię i nie rozpoznamy po urodzeniu, to po roku twoje dziecko nie będzie mówić, chodzić, będzie kompletnie cofnięte w rozwoju, więc to jest jakiś argument, który wystarczy chyba, żeby to badanie jednakowoż przeprowadzić, tak? Ale no to tak to wygląda.
Co 2 lata organizujemy spotkania edukacyjne, na których poza częścią wykładową, gdzie rozmawiamy i o samej istocie choroby, o leczeniu, o możliwości profilaktyki, o sytuacjach, które są związane ze zwiększonym ryzykiem dekompensacji, ale również o dziedziczeniu, wspólnie na tych spotkaniach gotujemy. Ponieważ podstawą leczenia są nie tylko prewencyjne hospitalizacje, ale również dieta niskotłuszczowa, w związku z czym wspólnie gotujemy. I to jest niesamowite spotkanie, takie również integracyjne, bo my wspólnie lekarze razem z pacjentami razem gotujemy, a jak jeszcze uda nam się namówić którąś z mam na to, żeby opowiadała nam po kaszubsku, co wspólnie robimy, zabawy, edukacji i generalnie integracji. Na te spotkania zapraszamy również inne ośrodki, między innymi ośrodek Poznania, gdzie też mają około 10 pacjentów z deficytem LCHAT i staramy się wspólnie razem integrować z rodzicami z innych ośrodków. W naszym ośrodku większość pacjentów jest rozpoznanych objawowo, tak? Czyli to są pacjenci, którzy mają więcej niż 10 lat. Natomiast w ośrodku poznańskim głównie są to pacjenci rozpoznani w ramach przesiewu noworodkowego, tak? Czyli są to mniej więcej noworodki bądź dzieci no, tam 5, 6 roku życia. I niesamowite są te spotkania rodziców dzieci starszych i tych najmłodszych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z deficytem LCHAT, kiedy jedna mama drugiej mamie opowiada, dzieli się przepisami posiłki niskotłuszczowe i to jest niesamowicie wspierające również dla nas, kiedy my widzimy, jak ci rodzice wspaniale potrafią ze sobą rozmawiać i dzielić i być dla siebie wsparciem. Bo dla młodej mamy, kiedy dostaje informację o rozpoznaniu choroby metabolicznej, świat się wali. Wtedy na spotkaniu spotyka mamę dorosłego mężczyzny, który mówi, jest ciężko, ale razem damy radę. Ten element z tych wspólnych spotkań ma ogromne znaczenie dla tych nowych, młodych rodziców, którzy dopiero wchodzą i rozpoczynają przygodę z deficytem LCHAT.
Wysłuchali Państwo materiału Postępem w klątwę. Wystąpiły w nim profesor Jolanta Wierzba, ordynator oddziału patologii wieku niemowlęcego Kliniki Hematologii i Onkologii oraz koordynatorka ośrodka chorób rzadkich Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku oraz dr Joanna Jagłowska, lekarz UCK zajmująca się chorobami metabolicznymi. Audycję przygotowała Tatiana Slowia, zrealizował Stefan Kotiuk.